Ale tak chyba zazwyczaj już wiesz, że to, co ponoć ma nam pomóc, to jest uzdrowieńcze, nie jest za dobre. Nie jest smaczne, tak? Zazwyczaj te lekarstwa, które ma nam pomóc, są gorzkie, są kwaśne, po prostu niedobre. Ale słuchajcie, można sobie pomóc, ponieważ można sobie dosłodzić. A więc kiedy imbir jest w herbacie, można sobie dosłodzić, wsypać trochę cukru, ile tam kto sobie życzy, są różne upodobania, zamieszać i wtedy dochodzenie do procesu uzdrowienia staje się o wiele przyjemniejsze. Zdecydowanie. Wiecie, jest to coś, o czym dzisiaj chciałbym mówić. Ponieważ są takie miejsca w naszym życiu, które są gorzko-słodkie. I jeżeli miałbym spuentować to w trzech zdaniach, to, o czym chciałbym mówić, jakoś tak to podsumować, to sparafrazowałbym pewną reklamę. Odwróciłbym ją troszeczkę i wtedy brzmiałaby tak. Nie za gorzko? Nie tak gorzko, jak myślisz. I chciałbym się posłużyć takim obrazem, który miał miejsce gdzieś 1446 lat przed narodzeniem Chrystusa. Bardzo dawno temu, jak dodamy sobie 2019. To było wydarzenie bardzo, bardzo dużej rangi, ponieważ o tym wydarzeniu później wspominają pokolenia. Faktycznie do dnia dzisiejszego się o tym mówi w domach izraelskich, kiedy spodziewa się Paschę. Bardzo znaczące wydarzenie. Miało wtedy miejsce wyjście Izraelitów, którzy byli, można powiedzieć, niewolnikami w Egipcie, wyjście z Egiptu, przekroczenie Morza Czerwonego i zaczęła się podróż, wędrówka do ziemi obiecanej wtedy. Wiadomo, że na początku, kiedy temu wyjściu towarzyszyło wiele niesamowitych cudów. To czytał Księgę Wyjścia, drugą Księgę Mojżeszową, to słyszał też, czy czytał o 10 plagach. To miało bardzo duże znaczenie dla Egipcjan, ale też pokazały niesamowitą wielkość Boga. Później, kiedy już wyszli, znaleźli się w takim nieciekawym miejscu, ponieważ stanęli nad brzegiem Morza Czerwonego, wokół były góry i nie mieli praktycznie miejsca, gdzie uciec. A widzieli, że wojska egipskie razem z faraonem podążają za nimi. To była ich po prostu pewna śmierć, pewna zagłada. I wtedy zdarzył się cud, ponieważ Mojżesz uderzył laską w Morze Czerwone, wody się roztąpiły, oni przeszli suchą nogą na drugi brzeg, natomiast wojska egipskie, które ruszyły za nimi, łącznie z faraonem, wszyscy się potopili. Ponad dzisiaj można znaleźć rydwany w Morzu Czerwonym. Są takie zdjęcia na internecie, na YouTube. Można sobie zobaczyć, jak te koła wyglądają w tym Morzu Czerwonym, w miejscu przejścia. Wtedy, kiedy przeszli, byli na drugiej stronie, widzieli, jak Bóg niesamowitą moc objawił. Co mogli robić? Naprawdę byli szczęśliwi. Uszli z życiem. Byli szczęśliwi, uwielbiali Boga. Śpiewali pieśni, spontaniczne pieśni śpiewali o tym wydarzeniu, które miało miejsce. Tak? Było to coś niesamowitego. I później, kiedy już poimprezowali, pośpiewali, spędzili ten dobry czas, ruszyli dalej. I o tym czytamy w 15 rozdziale drugiej Księgi Mojżeszowej od 22 wersetu. Potem powiódł Mojżesz Izraela od Morza Czerwonego i wyszli na pustynię Szur. Wędrowali 3 dni po pustyni, a nie znaleźli wody. I przybyli do miejscowości Mara i nie mogli tam pić wody, bo była gorzka. Dlatego nazwano tę miejscowość Mara. Wtedy lud szemrał przeciwko Mojżeszowi, mówiąc, co będziemy pić? Albo może to było inaczej. Co będziemy pić? Nie wiem, jak się szemra jeszcze tak. Co będziemy pić? Jakoś tak. Mojżesz wołał do Pana, a Pan wskazał mu drzewo i wrzucił je do wody, a woda stała się słodka. Tam ustanowił dlań przepisy i prawo i tam go doświadczył. Czytamy o tym, że ruszyli w drogę. 3 dni szli przez pustynię. Szukali wody. I w końcu znaleźli. Ale jakieś było ich zdziwienie i rozgoryczenie, kiedy okazało się, że tej wody nie można pić, bo była gorzka. Sytuacja, no, mi się wydaje, że jest trochę taka, no, można powiedzieć, no, tragiczna w pewnym sensie, ponieważ no, było to trochę ludzi. Czytamy gdzieś tam tak, że było 600 tysięcy mężczyzn, tak? Mężczyzn, czyli można mniemać, że było kobiet podobna ilość, a może i więcej, ponieważ mężczyzn zabijano wcześniej. Były to jakieś rodziny, a więc mieli dzieci. Może jednego, może dwóch, a może nawet 3. A więc jeżeli tak popatrzymy na ogół, to można przypuszczać, że tam było około 2, może 3 miliony ludzi. To jest już jakaś spora grupa, tak? Spore statku, tak? Wszyscy chcą pić, jeść i pić. To jest pustynia. Coś mieli ze sobą na pewno, jakieś zapasy. Jakieś majdan musieli ze sobą nosić, wszystkie przybory. Coś musieli, jak musieli żyć, funkcjonować. I nagle jest jakaś nadzieja, jest jakieś źródło wody, jakaś woda, ale po prostu no nie można jej pić. I dzieci płaczą. Dorośli wycieńczeni, nosząc to wszystko na sobie, ten cały bagaż. Co zrobić? Czytamy, że lud zaczął szemrać. Co będziemy pić? Jak przeżyjemy? Co dalej będzie z nami? Każdy z nas, idąc przez życie, prowadzi taką wędrówkę, tak? Kroczy. I od czasu do czasu możemy natknąć się na takie słone jeziora, gorzkie jeziora. To są różnego rodzaju gorzkie jeziora i różnej wielkości. Dla kogoś będzie to sytuacja, kiedy na przykład, nie wiem, budzi się rano, okazuje się, że zaspał, szybko się ogarnia, skakuje do samochodu, jedzie drogą, sprzeciwka sznur aut, a przed nim pan, który ma czas i sobie jedzie spokojnie. W końcu uda nam się go wyprzedzić, gazu, a tu nagle... Proszę zjechać, tak, do wody, proszę, tak, wie pan, co pan zrobił, tak, tutaj, 300 punkty. Gorzko. Gorzkie sytuacje. Inne, wiecie, czasami są takie sytuacje nerwowe, to może być w pracy, to może być w rodzinie, nerwowa sytuacja, każdy ma swoje racje, w końcu nam się uda przeforsować naszą rację, to prawda się pokłócimy przy okazji, nie rozmawiamy ze sobą, ale czujemy się w miarę zrezygnowani. Natomiast później przychodzi taka refleksja, czy warto było? Po co mi to było teraz? Teraz co? Sam mam pić kawę? Sam mam teraz ani się do kogo odezwać? Co mam teraz z sobą zrobić? Co to za życie teraz, tak? Niby razem, a jednak osobno. Gorzko jest wtedy. Ale też przychodzą, są też inne jeziora, inne gorzkie jeziora, kiedy zostaniemy w jakiś sposób oszukani. Teraz okłamał, kogoś zaufaliśmy, wtedy okłamał. Ktoś nas okradł. Słyszymy o kontach, z których znikają pieniądze. Ktoś nas okradł. Jest gorzko wtedy. Są trudne sytuacje, kiedy przychodzi jakaś choroba i praktycznie nie wiemy, jak sobie pomóc. Przychodzimy tutaj do modlitwy, tak? Osoby się modlą, ale nic się nie dzieje. I teraz co? Co z wiarą? Może ja nie wierzę, jak trzeba? Przecież te osoby, które tu stoją, mają wiarę, tak? Może ze mną jest coś nie tak. I teraz nie tylko, że jestem chory, też mam poczucie winy. Gorzko jest wtedy, tak? Te jeziora, gorzkie jeziora, one nie były tam przypadkowo i nie było to tak, że Bóg to tam jakby zaaranżował. O, oni teraz idą i teraz zrobię tam te gorzkie jeziora. One tam zawsze były. Te gorzkie jeziora tam zawsze były. To było kilka jezior, to był taki ciąg. To jest teraz mniej więcej wzdłuż kanału Sueskiego przebiegałem. Tamtędy Beduini z Półwyspu Synajskiego atakowali Egipt, końcu już w późniejszym czasie, w VI wieku, faraon Necho postawił warownię. W końcu chciał połączyć Nil z Morzem Czerwonym, ale tego nie zrobił, to dopiero król perski Dariusz. W każdym razie one tam zawsze były. Oni po prostu się natknęli na nie. Wiecie, tak jak w życiu, tak? Coś się dzieje i po prostu się natkniemy na jakąś sytuację. Coś się wydarzy. W czymś jesteśmy nagle. Tak? Szukamy winnych. Najpierw to, co nie tak zrobiłem, później się kogoś szuka winnego, a jak się już po prostu już nie wiadomo kto, no to może Bóg jest winny temu wszystkiemu, bo czemu tak zrobił, czemu dopuścił do tego. Bóg zawsze jest takim winnym, dyżurnym. Tak? Gracie z tym, słyszeliście takie stwierdzenia, że to Bóg wszystkiemu jest winien. I teraz nie wiadomo, jak się z tym uporać. Wtedy przychodzi taka chwila frustracji, bezradność, już nie wiemy, co dalej z tym wszystkim zrobić. Już teraz nie wiemy, jak się modlić. Po prostu jest gorzko, jest bardzo gorzko. Chcieliśmy jakieś ulgi może, chcieliśmy jakiegoś wytchnienia, jakiś ciąg wydarzeń może, a tu nagle jeszcze gorzej. Jest gorzko. Tam sytuacja taka, Mojżesz pod tą presją, pod tym narzekaniem idzie do Pana. Co miał zrobić? Poszedł do Pana. I Bóg mu wskazał drzewo. Wrzucił to drzewo do wody i ona jakimś cudem stała się słodka. Nie wiem, co to było za drzewo. Nie doczytałem czegoś takiego. Czy jest takie drzewo? No może nie ma takiego drzewa, a tylko Bóg po prostu zaingerował w ten sposób, aby pokazać, że jest tam. Że jest tam i nie jest mu obojętni. Po prostu w jakiś sposób sprawił, że ta woda stała się zdatna do picia i mogli zaspokoić pragnienie. I teraz w sytuacji, kiedy znajdujemy się nad tym brzegiem tego gorzkiego jeziora, kiedy wiemy, że jest ukojenie, ale nie można z tego skorzystać, bo się nie nadaje do tego, aby skosztować, aby się lepiej poczuć, stajemy przed dylematem. I wtedy musimy się utożsamić albo z ludem, który szemrał, który narzekał, albo z Mojżeszem. Wiemy o tym, że on był skromnym człowiekiem, tak? Czytamy o tym, że był najskromniejszym na ziemi. Miał też takie, myślę, takie poddane serce Bogu. To nie było pierwsza sytuacja, nie była pierwsza sytuacja, kiedy przychodził do Boga. On z nim już był wcześniej. On rozmawiał z nim wcześniej. On poszedł do niego po rozwiązanie. I to, że miał właściwą postawę uniżenia i poszedł do Boga, szukał w nim pomocy, sprawiło, że cały ten lud, te powiedzmy 2-3 miliony ludzi, zostało zaspokojone ich potrzeba. Mogli gasić pragnienie. Jakie to może być? Co to było za drzewo? Co to może być dla nas za drzewo? Co możemy zrobić, aby gorzka sytuacja stała się do zniesienia? Aby ta gorzka herbata, tak, którą musimy wypić, jak sobie dosłodzić? Czym sobie dosłodzić, aby łatwiej przychodzić ten czas? Czy kiedy tak rozmyślałem nad tym, czytam sobie po kolei Biblię codziennie i natknąłem się na taki fragment z Ewangelii według Łukasza z rozdziału 6, 43 werset. Nie ma bowiem drzewa dobrego, które by rodziło owoc zły, ani też drzewa złego, które by rodziło owoc dobry. Każde bowiem drzewo poznaje się po jego owocu, a nie zbierają ścierni fig ani z winogron głogu. Człowiek dobry z dobrego skarbca serca wydobywa dobro, a zły ze złego wydobywa zło, albowiem z obfitości serca mówią usta jego. To jest fragment, który cytuje Jezus i on się odnosi do dużej sytuacji. Natomiast myślę, że to jest też taka sytuacja trudna, kiedy znajdujemy się nad jeziorem gorzkim. Takiej trudnej sytuacji, kiedy jesteśmy już bezradni, nie wiemy, co zrobić, jest bardzo gorzko, kiedy możemy do Boga mówić. I tak naprawdę to każdy z nas jest takim drzewem, którym możemy wejść w tę sytuację. W dwojaki sposób. Albo wydobyć to, co dobre, albo to, co złe. Zazwyczaj na początku jest to, co złe wychodzi, tak? Rozgoryczenie, ból. Artykułujemy go w jakiś sposób. Próbujemy się w tym znaleźć. Jest trudno. Jest po prostu, no, jest to bardzo obciążające. Nie wiemy, co dalej. Perspektywa się nam gubi. Ale później przychodzi refleksja. To tak jak Mojżesz poszedł do Pana i przychodzą inne słowa. Przychodzą słowa szczere, kierowane do Boga. Przychodzą słowa wdzięczności. Mimo wszystko wydobywamy to, co jest dobre z naszego serca. Każdy z nas jest takim drzewem, którego nabył, odkupił Jezus. I możemy wrzucić w tę sytuację, w te sytuacje życiowe, trudne, gorzkie, możemy wrzucić błogosławieństwo. Możemy wrzucić uwielbienie Boga, wdzięczność. Czytamy w tym 25 bodajże wersecie drugiej księdze Mojżeszowej. Czytamy, że Bóg ich tam doświadczył. Bóg ich tam doświadczył. Nie wiem to opisane, co się stało, jak to doświadczenie wyglądało. Natomiast w jaki sposób, czytamy, że daje tam prawo, daje w jakiś, już to było pierwsze zalążki przepisów, które im tam dał. Coś tam doświadczyli, w jaki sposób dały się poznać, coś tam przeżyli z Nim, z Bogiem i już Bóg dał im jakieś takie zasady pierwsze, o czym czytamy. I po prostu uczył ich zdrowych relacji. To wiecie, te zasady, które Bóg daje, to jest po to, aby uzdrowiać sytuację, tak? Później to Jezus wypełnił, jeszcze to rozszerzył. Ale to jest coś, co sprawia, że nam się dobrze żyje. I tam już dał pierwsze te wskazówki, jak to ma wyglądać, jak mają funkcjonować razem i też jakie mają mieć relacje i jak mają funkcjonować w relacji z Bogiem. Czegoś ich tam nauczył, czegoś doświadczyli, coś tam przeżyli z Nim. Później czytamy, że poszli dalej i znaleźli naprawdę fajne miejsce, taka oaza z palmami, z wodą, zdrową, fajną wodą do picia. I tam rozżyli się obozem. Zawsze, wiecie, takie sytuacje, tak jak powiedziałem, rodzą różne odczucia, ale to, co jest istotne, to jest, aby cieszyć się Bogiem. Cieszyć się Bogiem bez względu na wszystko. To, z czym mamy problem, to jest perspektywa, która jest inna niż Boża perspektywa, ponieważ my patrzymy do jakiegoś tam roku życia na ziemi i to jest wszystko. Jak teraz mi się nie układa, to się wszystko, że to życie się po prostu odcina, tak? Lata, rok po roku odcina i niewiele mi go potem zostanie już na inne rzeczy. Także ono mi się kurczy, a czas ucieka. A ja jeszcze mam tyle rzeczy do zrobienia, tyle planów, tyle rzeczy chciałbym przeżyć. Natomiast Boża perspektywa jest inna. Ona, to jest perspektywa wieczności. I tak naprawdę w jakim stanie, w jakiej sytuacji, w jaki sposób spędzimy tę wieczność, zaczynając od tego życia tutaj, to nie jest takie istotne dla Niego. Tak mi się wydaje. Dlatego są ludzie, którzy są bez rąk i bez nóg i są szczęśliwi. A są ludzie, którzy mają wszystkie kończyny i są nieszczęśliwi. I się po prostu, no, sami się po prostu pozbywają życia. Dlatego to jest tajemnica, że człowiek, który jest często niepełnosprawny, ma więcej energii, więcej miłości do ludzi, niż ludzie w pełni sprawni, którzy mogliby zrobić wiele więcej. Ci są często zgorzkniali i ci, co mają najwięcej, są najbardziej nieszczęśliwi. Też tak bywa. To jest inna perspektywa. Sztuką czy takim przywilejem i łaską jest znaleźć się w tej Bożej perspektywie. To jest trudne. Ja zdaję sobie sprawę, że to jest bardzo trudne, kiedy jesteśmy w takiej sytuacji nad brzegiem tego gorzkiego jeziora. To jest przemiana. To jest doświadczenie. Tam musimy poznać Boga w nowy sposób. Musimy nauczyć się na nowo tych relacji. Ale to jest też przywilejem, że możemy się cieszyć Nim, bez względu na to, co doświadczamy. Możemy się cieszyć Jego obecnością, która przewyższa to wszystko, co przeżywamy, co mamy, czego nie mamy, czego pragniemy, a co może nigdy nie zostaje spełnione w naszym życiu. To też jest niesamowite, że On odpowiada. I często odpowiada w taki sposób, który nawet nam się by nie śniło. Chociażby wrzucając drzewo, nie wiadomo skąd i nie wiadomo jakie, a jednak działa. To też w sytuacji, kiedy mamy właściwą sytuację, właściwie się utożsamiamy, właściwie takie miejscu jesteśmy, w miejscu wdzięczności, w miejscu dziękczynienia, w miejscu uwielbienia Boga za to, że jest, za to, że ma perspektywę dla nas. I za to, że możemy się cieszyć Nim bez względu na to, co mamy i w czym jesteśmy, to jest dla nas niesamowite. Jezus, kiedy się modlił, będąc uczniami w wieczorniku, to on już był świadomy tego, że to już niedługo. On mówił o tym wcześniej, jak śmiercią umrze, ale wtedy już było bardzo blisko. I modlił się takimi słowami. Podniósł oczy swoje ku niebu i rzekł: Ojcze, nadeszła godzina uwielbić Syna swego, aby Syn uwielbił Ciebie. Jak mu dałeś władzę nad wszelkim ciałem, aby dał żywot wieczny tym wszystkim, którym mu dałeś, a to jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, Jezusa Chrystusa, którego posłałeś, ja Cię uwielbiłem na ziemi, dokonałem dzieła, które mi zleciłeś, abym je wykonał. A teraz Ty mnie uwielbi, Ojcze. U siebie samego tą chwałą, którą miałem u Ciebie, zanim świat powstał. To, co Jezus mówił, to mówił o uwielbieniu w tych ostatnich chwilach. Mówił o tym, że On uwielbił Ojca i też prosił Ojca, aby uwielbił Jego. Jeżeli mógłbym to jakoś nazwać swoimi słowami, to powiedziałbym, że modlił się o to, aby go postawił w właściwym miejscu. Ponieważ Jezus ciągle stawia Ojca na właściwym miejscu w życiu i tym go uwielbił. Inaczej można powiedzieć, że tak jak ja Ciebie postawiłem na właściwym miejscu w swoim życiu, będę tu na ziemi, tak Ty teraz postaw mnie w właściwym miejscu. A więc w miejscu, które miałem u Ciebie od początku. To jest chyba najlepsze podsumowanie, najlepsza kwintesencja tego. Co należy mówić, co należy wydobyć z siebie, kiedy stajemy nad gorzkim jeziorem, kiedy stajemy się w trudnej sytuacji. Wydobyć, aby postawił nas Bóg w właściwym miejscu, abyśmy my postawili Boga w właściwym miejscu, aby miał należne miejsce jako Pan, jak Zbawiciel, Bóg Wszechmogący, który może wszystko. Można pozostawić w tym miejscu, ponieważ ma perspektywę, ale nie zostawi, a może zmienić tę sytuację. On to może zrobić. On to może zrobić cokolwiek. To jest Jego wola, to jest Jego gesty i to jest Jego najlepsza decyzja. I też, abyś dał nam właściwe myślenie, abyśmy znaleźli się w miejscu, kiedy rzeczywiście, niezależnie od tego, co doświadczamy, mogliśmy być szczęśliwymi ludźmi, spełnionymi ludźmi, pełnymi pokoju. Bo to tylko od Niego może przyjść tak naprawdę. To jest chyba najlepsza modlitwa. Może nie chyba, może na pewno. Ponieważ tak modlił się Jezus, my też możemy tak się modlić. W sytuacji trudnej, nie do przejścia, tragicznej. Coś, kiedy nam się wszystko już, cała perspektywa traci przed oczami. Mamy Jego. On zawsze jest i On jest blisko. A więc możemy Go wywyższyć, uwielbić. Możemy Go postawić w właściwym miejscu w naszym życiu. I możemy sami się znaleźć w tym miejscu. Dzieci Bożych, odkupionych dziedziców, które należymy do Niego i należymy do Jego Królestwa. Dzisiaj chciałbym, abyśmy zrobić troszkę inaczej na koniec. Zrobiliśmy inaczej na początku. Tak, dzisiaj się herbatki zrobiłem. Zazwyczaj jest tak, że przychodzimy tutaj do przodu, kiedy mamy potrzebę, oczekujemy takiego Bożego dotknięcia, Bożego działania, aby Bóg nam usłużył. To jest oczywiście bardzo dobrze. Po to mamy Go, tak, żeby do Niego przychodzić w sytuacji, kiedy Go potrzebujemy. Róbcie to jak najczęściej. Natomiast dzisiaj też chciałbym Was poprosić, abyście wyszli do przodu. Te osoby, które oczywiście tego chcą, które tego pragną. Nie musicie wszyscy, kto chce, może wyjść, ale troszeczkę w innej sprawie. Jeżeli jesteś w takim miejscu, stoisz nad brzegiem gorzkiego jeziora, jesteś w takiej sytuacji, kiedy jest gorzko, aby przyjść tutaj, razem z osobami, które tutaj będą stały, Go uwielbić, Go wywyższyć i podziękować Mu za to, że jest. Wiem, że to może zrobić z przodu gdzieś, znaczy na miejscu gdzieś, ale niech to będzie takie manifestowanie naszej pozycji, naszej miejsca, którym jest Bóg w naszym życiu. Że poddajemy Mu się całkowicie i chcemy Go wywyższyć jako Boga, jako Zbawiciela, jako tego, który wie najlepiej. Poddać Mu się pod Jego prowadzenie. Poddać Mu się pod Jego działanie. Poddać Mu na nowo swoje życie. Dlatego zachęcam osoby, które chciałyby pomóc w tej modlitwie, uwielbieniu. I zachęcam wszystkie osoby, aby wyszły tutaj do przodu, które potrzebują tego, które chciałyby w ten sposób postawić Boga na właściwym miejscu, zamanifestować to w swoim życiu. Uwielbij Go w tej sytuacji, który jest. Śmiało, nie bójcie się. To jest przywilej. To jest przywilej uwielbić Boga w taki właśnie sposób inny. W sposób, który praktycznie przychodzimy do Niego po usługę, po to, aby nam pomógł, a dzisiaj przychodzimy po to, aby Go uwielbić w tej sytuacji, w której jesteśmy. Przykra sytuacja może Cię dotyka, coś, czym się zmagasz, a jednak Bóg jest blisko. I jest godzien tego, aby Go uwielbić. Może to już trwa ten czas. Może nie raz tutaj wychodziłeś i nic się nie stało. Ale to nie jest powód, aby ograniczyć Boga, aby go ograniczyć z chwały. Wręcz przeciwnie. To jest czas, aby Go w właściwym miejscu postawić. Właśnie w tej sytuacji, właśnie w tej chwili. Ponieważ On jest tego godzien.